Dzień dobry, Piotr Setkowicz, program Kontrrewolucja. Ostatnim razem opowiadałem o rozwiązaniu, które ludzie znaleźli dla swoich problemów, obserwując naturę. Problem był dosyć skomplikowany i przez długi czas ludzie nie wiedzieli, co z nim zrobić. W końcu się okazało, że przyroda ten problem już dawno rozwiązała, wystarczyło tylko skopiować. Myślę, że takie przypadki skłaniają człowieka do zastanowienia, czy aby rzeczywiście za tym stworzeniem, za tym światem, który nas otacza, nie stoi jakaś inteligencja. Dzisiejszy program będzie też poświęcony podobnej sprawie, podobnemu problemowi. I tematem będzie plaster miodu. Chciałbym na początek odczytać to, co na temat plastra miodu miał do powiedzenia Karol Darwin, bo widać, że także dla niego, kiedy swoją teorię formułował i przedstawiał światu, był to pewien problem i sam to przyznawał. Otóż napisał tak. Tylko ograniczony człowiek może bez entuzjazmu badać budowę plastrów miodu, tak znakomicie przystosowanych do swego celu. Słyszymy od matematyków, że pszczoły praktycznie rozwiązały zawikłane matematyczne zagadnienie i nadały komórkom formę, która zmieścić może największą ilość miodu przy możliwie najmniejszym wydatku tak drogocennego materiału budowlanego, jakim jest wosk dla pszczoły. Zauważono, że zręcznemu robotnikowi zaopatrzonemu w odpowiednie miary i narzędzia byłoby bardzo trudno zrobić komórki woskowe należytego kształtu, tak jak je robi gromada pszczół w ciemnym ulu. Jakikolwiek instynkt byśmy zachcieli przyjąć, zawsze początkowo wyda nam się zupełnie niezrozumiałe, w jaki sposób mogą one wykonać wszystkie konieczne kąty i płaszczyzny lub nawet rozpoznać, czy są należycie wykonane. Darwin stwierdza, że plaster miodu jest czymś niezwykłym. I chciałbym na początek powiedzieć, na czym polega jego niezwykłość. Stwierdził też, że oszczędność wosku jest dla pszczół rzeczą podstawowej wagi. No i zacznę właśnie od tego. Jeżeli byśmy potraktowali plaster miodu jak przedsiębiorstwo, a myślę, że tak można ten plaster miodu traktować, to rzeczywiście zobaczymy, że oszczędność wosku to jest dla ula no, kwestia zupełnie podstawowa. Żeby zbudować plaster, potrzebny jest ten wosk. Plaster jest potrzebny do przechowywania miodu, do tego, aby miały gdzie wylęgać się nowe pszczoły, do składowania pyłku, który też jest pszczołom bardzo potrzebny. Rzeczywiście, tak jak to Darwin powiedział, wosk jest dla pszczół drogocenny, a wynika to z tego, że aby wyprodukować, bo to tak można powiedzieć, każda pszczoła robotnica ma takie gruczoły, w których wytwarza się wosk i to, co w tych gruczołach powstaje, później pszczoły używają do budowania plastrów. Więc żeby wytworzyć kilogram wosku, to pszczoły muszą zjeść 8,4 kg miodu. Więc powstają takie problemy. Ten czas, w którym można zbierać miód, jest dosyć ograniczony. Im dłużej będą pszczoły budować plaster, tym mniej czasu im zostanie na zbieranie miodu, który jest potrzebny do tego, żeby przetrwać zimę. Jeżeli by zajęły za dużo miejsca w plastrze miodem, to matka nie miałaby gdzie składać jajeczek i nie mogłyby z tych jajeczek wylęgać się nowe pszczoły, a w okresie letnim robotnica żyje około miesiąca. Także to miejsce na jajeczka jest też kluczowe. Im więcej by wosku trzeba było, no to tym więcej miodu muszą pszczoły zużyć na to, żeby ten wosk wyprodukować. A im więcej tego miodu zużyją latem, tym mniej zostanie go na zimę, tym mniejsze szanse na to, że rój tę zimę przetrwa. Także rzeczywiście jest dla pszczół rzeczą ogromnie ważną, żeby ten plaster miodu dało się zbudować możliwie szybko i możliwie oszczędnie, z możliwie małym wydatkiem tego wosku. No więc zobaczmy sobie, jak wygląda taki plaster. Poproszę pierwszy slajd. No tutaj widzimy, że te komórki mają kształt sześciokąta foremnego. No, sześciokąt foremny to myślę każdy potrafi narysować. Bierze się cyrkiel, rysuje się okrąg, potem tą samą rozwartością cyrkla zaznacza się punkty w taki sposób, że się nóżkę cyrkla wbija w jakiś punkt na okręgu i zatacza łuk. Potem z tego punktu następny łuk. No i ostatni punkt wyznaczony powinien, jeśli wszystko robimy dobrze, wypaść na tym pierwszym, z którego rozpoczynaliśmy tą całą zabawę. No i potem łączymy te punkty, no i powstaje nam sześciokąt foremny. Te sześciokąty mają różne wymiary i to nie jest przypadek. Najmniejsze komórki to są takie sześciokąty, które zostały, tak można powiedzieć, wpisane w okrąg o średnicy 5,4 mm mniej więcej. Tak mówię mniej więcej, bo to oczywiście pszczoły wykonują z pewną tolerancją te swoje komórki. I w tych komórkach matka składa jajeczka, z których wylęgają się robotnice. W większych komórkach, które mają tak około 6,9 mm średnicy, ma ten okrąg, który jest na tym sześciokącie opisany. Matka składa jajeczka, z których wylęgają się trutnie. No i największe komórki, które mają około 9 mm, to są te komórki, w których składa matka jajeczka, z których wylęgną się jej następczynie, to znaczy dokładnie wylęgnie się jedna, bo matka składa kilka tych jajeczek, no a pierwsza matka, która się wylęgnie z tego jajeczka, to od razu wie, co ma robić, wysuwa żądło i zabija te, które się jeszcze nie wylęgły, albowiem matka jest tylko jedna. I wtedy stara królowa z częścią roju opuszcza ul czy barć, no a ta młoda rozpoczyna swoją działalność. Tutaj te komórki, które tutaj widzimy, to są komórki właśnie z jajeczkami. To można poznać po sposobie, w jaki są zasklepione. Są tutaj też komórki z miodem, ale bo one, to można też poznać, bo one są zasklepiane inaczej, ale jest ich mało i nie bardzo je widać. To poproszę o kolejny slajd. Tam. To jest właśnie taki plaster, w którym są same komórki z miodem. Także tutaj to zasklepienie jest trochę inne i ta cała ramka jest inna. W Polsce są dwa rodzaje uli, tak zwane ule warszawskie i ule wielkopolskie. Ten, który widzieliśmy na pierwszym slajdzie, to jest Przykład ramki z ula warszawskiego, ona ma te pionowe beleczki długie, natomiast ul wielkopolski to w pionie jest dosyć niewielki, natomiast w poziomie jest ta beleczka pozioma, która się opiera o krawędzie ula, jest szeroka. No jeżeli jeszcze chodzi o wymiary komórek, to też ważna jest grubość ścianki. Grubość ścianki to jest około 0,3 mm, z tym, że to się zmienia. Najcieńsza ścianka jest przy dnie komórki, a w miarę jak się zbliża do wierzchu plastra, to pszczoły ją pogrubiają, bo tam jest największa możliwość, że coś się wykruszy. No i też pszczoły dokładają starań, żeby im ten miód, który zbiorą, nie wyciekł. Także te komórki nie są też dokładnie poziome. One są tak pochylone pod kątem tak 10-15 stopni do poziomu. Także miód z nich nie wycieka, kiedy zaczynają go składać, no a potem w miarę jak się komórka zapełnia, to one ją zasklepiają i kiedy pszczelarz chce miód pszczołom zabrać, no to najpierw takim widelcem zdziera to zasklepienie, wstawia tą ramkę do wirówki, no i odwirowuje. Zwykle pszczoły budują plaster w taki sposób, że zaczynają od góry i kontynuują w dół. To tutaj widać takie kolejne stadia budowy tego plastra. No on początkowo jest pusty. Tutaj już widać, że jakiś miód w nim jest i już zasklepiają te komórki zapełnione miodem. No aż już jest zapełniony prawie całkowicie, z tym, że to też nie jest tak zupełnie niewzruszoną regułą. Właśnie no tutaj widzimy taki przykład. Jak trzeba, to pszczoły są w stanie budować od dołu do góry. No tutaj stwierdziły, że już w tych plastrach, które są w ramkach, to nie ma miejsca, no to dobudowały sobie, no, jak już jest zapełniony ul, no to jeszcze pszczelarz może zrobić tak zwaną nadstawkę i tam umieścić takie ramki. No tutaj pszczelarz nie zdążył, to widać, że pszczoły sobie poradziły i bez tego. One nie potrzebują tej ramki, żeby budować plastry, jak trzeba, to sobie potrafią poradzić bez niej. No tylko, że oczywiście im to zajmuje więcej czasu. No tutaj też widzimy, że nawet nie potrzebują ula. Tutaj na drzewie zrobiły. Widać, że zrobiły niedawno, bo ten wosk jest jeszcze biały. On w miarę jak mija czas, to ciemnieje, aż w końcu robi się całkiem czarny. No i tutaj widać tylko, że tak patrząc od góry, no to komórka to jest sześcian foremny. No jeszcze warto zobaczyć, jak wygląda dno takiej komórki. No i poproszę następny slajd. No tutaj widzimy, że dno nie jest płaskie. Tutaj akurat są takie ramki, w których królowa matka składała jajka. Nie wiemy, czy to są jajka robotnicy, czy trutnia, czy nowej królowej. No, truteń po angielsku nazywa się dron. To słowo ostatnio nabiera nowego znaczenia, też niezbyt pozytywnego. No i tutaj widzimy, że ten plaster został przecięty, no i widać, że to jest taka jakby piramida. I napisał Darwin, że pszczoły rozwiązały to zawikłane matematyczne zagadnienie, w jaki sposób budować plastry, oszczędzając maksymalnie wosk. Wtedy, kiedy on to pisał, to jeszcze nie było to pewne, ale Darwin uznał, że rzeczywiście nie ma się co spierać, bo ludzie, którzy się pszczołom lepiej przyglądali, to mieli od dawna takie przeczucie. Pierwszym badaczem, o którym wiemy, który wysunął tą hipotezę plastra miodu, to był Marek Terencjusz Varro, uczony rzymski, i z tego, co wiemy, on tę hipotezę wysunął w roku 36 przed narodzeniem Chrystusa. I później różni matematycy w ciągu wieków rozmyślali nad tą hipotezą. No i jak to matematycy chcieli przeprowadzić matematyczny dowód prawdziwości tego twierdzenia, no bądź je odrzucić. Okazało się, że nie jest to takie łatwe, i no i przez wieki matematycy się głowili nad tym zagadnieniem, ale bez rezultatu. No w zasadzie wszyscy mieli to przeczucie, że te pszczoły to wiedzą, co robią, i ta forma sześciokąta jest najbardziej oszczędna, bo to z matematycznego punktu widzenia to zagadnienie to się przedstawia w taki sposób, że mamy jakąś powierzchnię, którą chcemy pokryć figurami o ustalonej powierzchni, ale możemy zmieniać jej kształt. I zadanie polega na tym, że trzeba znaleźć taki kształt, przy którym suma obwodów tych elementów, tych figur, które pokrywają powierzchnię, będzie najmniejsza, ponieważ no ta suma obwodów decyduje o ilości wosku, która jest potrzebna do tego, żeby wykonać plaster, no, bo już wysokość plastra to wynika z innych względów, to też pszczoły inną głębokość czy inną wysokość ścianki stosują, jeżeli chodzi o komórki jajowe, inną, jeżeli chodzi o komórki z pyłkiem czy z miodem. To jest inna sprawa, no ale kluczowy jest ten obwód. No i rozwiązanie dopiero znaleziono stosunkowo niedawno, bo dopiero w roku 1999. No jeszcze zobaczmy, ale jeszcze oprócz tego, że mamy ten problem ścianek bocznych, no to jeszcze pozostaje problem dna. I tutaj też także jest takie zagadnienie dwuwymiarowe, znaleźć figurę płaską, która pokryje daną powierzchnię w taki sposób, żeby suma obwodów wszystkich elementów była najmniejsza, i zagadnienie przestrzenne, znaleźć taką bryłę, która wydzieli daną przestrzeń w taki sposób, że suma powierzchni wszystkich tych komórek będzie najmniejsza. No i tutaj widzimy, jak to jest ułożone. No, tutaj widać, że ten plaster jest dwustronny, bo on rzeczywiście jest zawsze na dwie strony pszczoły budują te komórki. No i widać tutaj, że pod tą komórką, która jest otwarta w naszą stronę, widać ścianki trzech komórek. No i widać, że to dno to jest taka jakby piramida, która ma trzy ściany, no i każda ściana tego dna styka się z jedną komórką, która znajduje się pod nim. Także to się nazywa, że komórki są zagnieżdżone. Każda komórka z jednej strony jest podparta przez trzy komórki znajdujące się z drugiej strony. No i każda taka komórka ma jedną wspólną ściankę z komórką po drugiej stronie. Jak się tutaj lepiej przyjrzeć, no to widać, że nie jest to realizacja idealna, że czasami to pszczołom się nie udaje tak poprowadzić tych komórek, że tych ścianek komórek, że one się idealnie pokrywają. No tutaj widać, że krawędź ta między tymi komórkami znajdującymi się na dole, no nie wchodzi pod tą krawędź tych komórek, które znajdują się na wierzchu. Także no pszczoły też się mylą. Nie zawsze realizacja jest idealna, ale widać, że jest projekt i one do wykonania tego projektu dążą. No tutaj są komórki lęgowe. Widać, że już te jajka się stały larwami. No i coś tam z nich wyrośnie. No najprawdopodobniej robotnice. No i poproszę kolejny slajd. Tutaj będzie widać taki rysunek tej komórki. No to tutaj to jest ta ściana, której na początku nie ma, bo przez tą ścianę albo się wkłada wosk, albo się wkłada miód, albo się wkłada pyłek, albo matka wchodzi i składa jajeczko i dopiero potem się ją zasklepia. No tutaj są te ściany boczne, a tutaj są te ścianki, które tworzą dno. No i może jeszcze, żeby to lepiej sobie wyobrazić, to zobaczmy, jak to wygląda na filmie. No tutaj to zielone to są ściany boczne, no a tutaj ten czerwony, ta czerwona bryła, no to jest dno. Oczywiście w komórce to zostają tylko, są tylko te ścianki, które widać, tego co jest dalej, to nie ma. No i to jest też takie coś, co może się wydawać sprzeczne z intuicją, że taka forma jest znacznie oszczędniejsza, niż gdyby dno było płaskie. Właśnie to też się matematycy zastanawiali, czy to jest optymalne rozwiązanie. Na pewno taka forma jest znacznie lepsza niż forma z płaskim dnem. No ale się jeszcze właśnie nie było dowodu na to, że ona jest rzeczywiście najlepsza. To też no, zależy, i bo tutaj wchodzi w to i czy najlepsza jest forma, bo i czy najlepsze są kąty, bo to tutaj zależy też wykorzystanie tej powierzchni w stosunku do objętości, którą w sobie zawiera od nachylenia tych trzech rąbów tworzących to dno. No i okazało się, że jeżeli by szukać optymalnego ustawienia tych ścianek dna, no to rzeczywiście tam z dokładnością do tych błędów przy wykonaniu, które pszczołom się też zdarzają, nie tylko ludziom. No tak ogólnie jest ta zasada, że każdy projekt wygląda ładnie na rysunku, a już jak się patrzy na realizację, no to to już nie wygląda tak ładnie i to jest także też prawdą w wypadku pszczół. No to, ale tak widać że te wymiary tych rąbów i wynikające z nich kąty ich nachylenia to oscylują wokół tych wartości optymalnych. Tutaj jest pan Thomas Hales. To jest człowiek, który w roku 1999 przeprowadził dowód, że tutaj widać, że tutaj te skrajne obszary po obu stronach są takie szerokie, no bo tam obciążenie jest przenoszone, a tutaj to im mniej tego materiału jest, tym lepiej, bo z niego tak naprawdę nie ma pożytku przy zginaniu właściwie żadnego. No a przez to, że on jest, to, no to ten cały element staje się cięższy. Także no najlepiej żeby tego w środku w ogóle nie było. I to się daje osiągnąć, jeżeli jest jakiś element kołowy lub w formie jakiejś obrotowej. To na przykład można pokazać na tym, że jest tutaj taka butelka, która ma bardzo cienkie ścianki, ale te ścianki no w znacznej mierze są położone daleko od tego przekroju obojętnego, który gdzieś tutaj będzie przebiegał. No i żeby to zgiąć, no to trochę się trzeba wysilić, a już jak się zgina nawet, to tutaj widać, że on się zgina z tego powodu, że tutaj nastąpiło coś takiego, co się uczenie nazywa wyboczeniem albo utratą stateczności, czyli ten obszar przestał tworzyć taką formę obrotową. A tutaj wszędzie jest mniej więcej ta sama odległość od osi obrotu, a tutaj to wpadło. Także no taka forma jest stosowana przez ludzi, na przykład konstrukcje z rur, no bo rura ma materiał tylko właśnie, że tak powiem, na swoim wierzchu, no i obciążenie ładnie przenosi, a w środku tego materiału nie ma, więc jest stosunkowo lekka w porównaniu z takim pełnym prętem. No a może być bardziej wytrzymała niż taki pełny pręt. I też w przyrodzie coś takiego zauważamy bardzo często. No takim standardowym przykładem to jest zboże. Jak zobaczymy słomę, no to widać, że ona jest pusta w środku. To jest też taka jakby rura. No i te powierzchnie skrajne przejmują obciążenie, a w środku nie ma nic i to zboże jest lekkie. No i też jak się zwróci uwagę na to, jaka jest średnica tej słomy zbożowej i porówna się ją z wysokością, to można przyjść do wniosku, że wszyscy projektanci wieżowców to powinni zdjąć kapelusze przed tym, który zboże zaprojektował, bo to się nie łamie, to wytrzymuje obciążenia wiatrem. Żaden wieżowiec to do tego stosunku średnicy do wysokości nie sięga. No oczywiście też żaden wieżowiec tak się nie buja jak zboże, ale wytrzymałość zboża na obciążenia jest naprawdę godna uwagi. No inne takie rozwiązanie to są nasze kości. To też jest podobna sytuacja, że ta tkanka kostna jest na obwodzie rozmieszczona, a w środku no to albo mamy szpik, no, jeżeli chodzi o nas, czy w ogóle o takie zwierzęta chodzące po ziemi. Na wypadku ptaków to tam w środku nic nie ma najczęściej, no bo ptak lata, więc musi być lekki. I właśnie no, ta forma jest bardzo... Właśnie ta forma pusta w środku, no, to jest taka forma, do której się dąży w projektowaniu różnych urządzeń i różnych budowli dla oszczędności materiału i dla różnych innych rzeczy. No i się okazuje, że właśnie w przyrodzie też to rozwiązanie co krok można odkryć. No jeszcze co widać tutaj przy tej butelce. Właśnie ona się tak zgina, wyboczyła się. Także już no, nawet z tego względu, żeby ona przenosiła większe obciążenie, to dobrze by było, żeby jednak jakieś wypełnienie w niej było, bo wtedy to będzie utrzymywać tą odległość tej warstwy, która przenosi obciążenia przy zginaniu i będzie zapobiegać wyboczeniom. A już w takiej sytuacji, gdzie mamy dwie powierzchnie, które mają przenosić obciążenie zginaniem, to już jest w ogóle wypełnienie, to jest podstawa. No i poproszę o kolejny slajd. Tutaj widać takim sztandarowym przykładem tego zastosowania wypełnienia typu plaster miodu, to jest tektura. To jest tektura konwencjonalna, ona nie ma wypełnienia w postaci plastra miodu, tylko wypełnienie faliste. Jest to tak zwana tektura falista, najczęściej spotykana. Ale poza tą tekturą falistą stosuje się też tekturę z wypełnieniem w postaci plastra miodu. No i poproszę kolejny slajd. No tutaj no widać, jak to wygląda. Są te dwie powierzchnie, dwa arkusze papieru. No między nimi jest takie wypełnienie w postaci właśnie tego plastra miodu, czy właściwie no tylko tej części prostopadłościennej. No i ono właśnie zapewnia to, że te arkusze górny i dolny będą cały czas w odpowiedniej odległości od siebie. No i zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. No tutaj właśnie widać tą tekturę w postaci plastra miodu, z wypełnieniem w postaci plastra miodu. No i ona jest znacznie bardziej wytrzymała na zginanie, znacznie sztywniejsza, także stosuje się ją coraz częściej. No kolejną jej zaletą jest właśnie to, że ona jest lekka, no bo to wypełnienie w postaci plastra miodu, to zapewnia to, że zużyje się na to najmniej papieru, jak to jest tylko możliwe. Także to też ma znaczenie, bo tektura to głównie służy do opakowania czegoś, no jak się to, co jest zapakowane, rozpakuje, no to pozostaje problem, co zrobić z opakowaniem. No i im mniej tego opakowania będzie, no to tym lepiej dla odbiorcy. No i jeszcze jest pytanie, takie można by się zapytać, jak ta tektura jest odporna na obciążenie, które by działało no, w taki sposób. No i tutaj też to wypełnienie w postaci plastra miodu okazuje się zadziwiająco odporne. No i to znowu, posłużę się tą moją butelką. No nie jest tak łatwo ją zgiąć. Jest jakby zrobić z niej spłaszczyć ją, obciążając w ten sposób, to trzeba by się posłużyć nogą. A i tak ona by się prawdopodobnie przede wszystkim zniszczyła dlatego, żeby została zgięta. No ona jest, że tak powiem, sama, a tutaj tych komórek jest dużo, więc można się spodziewać, że one będą się nawzajem, że tak powiem, wspierać i będą przeciwdziałać swojemu zniszczeniu przez to obciążenie, które będzie działać prostopadle do tych zewnętrznych arkuszy. No i rzeczywiście tak jest. Także no, z tego, co się dowiedziałem, to na metrze kwadratowym takiej tektury z wypełnieniem w postaci plastra miodu można postawić ciężar 50 ton i temu wypełnieniu nic się nie stanie. Poza tekturą to wypełnienie stosuje się też w produkcji mebli. To poproszę kolejny slajd. No tutaj widzimy płytę wiórową. No może być taka płyta wiórowa pełna. No, tak jak mówiłem, że to w zasadzie najlepszym rozwiązaniem jest, żeby w środku było jak najmniej materiału. No i tutaj się stosuje takie otwory, takie pustki. Ale mimo wszystko ta płyta jest dosyć gruba i dosyć ciężka. No ale można się posłużyć właśnie takim wypełnieniem w postaci plastra miodu. Tutaj widać, że te płyty są znacznie cieńsze niż tutaj. No i rzeczywiście takie meble się robi. One są odporne na zginanie i odporne są w zasadzie w związku z tym na wszystko. No i są zadziwiająco lekkie. No i co się w ten sposób robi przy pomocy tych płyt z wypełnieniem w postaci plastra miodu? No na przykład robi się drzwi. Te drzwi są bardzo lekkie, bardzo sztywne. Co prawda mają pewną wadę, one nie tłumią dźwięku, także jeżeli na zewnątrz jest hałas, albo jeżeli zakładając teoretycznie coś się u nas dzieje takiego, o czym byśmy nie chcieli, żeby sąsiedzi wiedzieli, no to takie drzwi w postaci plastra miodu to nie są jednak najlepszym rozwiązaniem. No ale poza tym, że właśnie nie tłumią dźwięku, no to mają sporo zalet. I tam, gdzie ten wzgląd na spokojny sen czy na prywatność nie zachodzi, no to można je stosować. No robi się też różne inne materiały, różne meble właśnie z tych płyt. No i one są bardzo lekkie. No na razie się kiepsko sprzedają. No też jak sądzę, wynika to z czegoś takiego, że takie meble, które żona może przesuwać sama, no to może nie każdy mąż chce kupować, no zwłaszcza jeżeli ta żona i tak dla niego nie ma zbyt wielkiego szacunku. Ale to rzeczywiście są meble bardzo, bardzo wytrzymałe, bardzo. No i jak mówiłem, bardzo lekkie. No i jeżeli jeszcze chodzi o te rozwiązania, to jest takie ostatnie rozwiązanie, o którym chciałem powiedzieć, to są pancerze czołgowe. Przy czym no tutaj jest ta sprawa, że no jedni o czym chcę powiedzieć, potwierdzają, inni mówią, że to sprawa ma się trochę inaczej. Ale no wydaje mi się, że jest to całkiem możliwe i chciałbym o tym powiedzieć. No, z czego wynika ten problem? Otóż w czasie II wojny światowej najpierw Niemcy, a potem inne wojujące strony zaczęły używać pocisków kumulacyjnych. No i jak działa taki pocisk? On ma, tutaj jest materiał wybuchowy, a tutaj jest taki jakby kieliszek. Najczęściej on jest robiony z miedzi, no czasami z cienkiej stali. No i tak się wydaje, po co coś takiego jest? Przecież ta siła eksplozji momentalnie takie coś zgniecie. No faktycznie zgniecie, ale zanim to się stanie, to ten element ukierunkuje te gazy, które powstają przy wybuchu i rozpędzi je. Także powstaje taka wiązka tych gazów, które są produktem wybuchu, czyli bardzo szybkiego spalania materiału wybuchowego. Najczęściej jest to trotyl albo mieszanina trotylu z czymś tam. No i ta wiązka ma prędkość około 10 km na sekundę, albo i nawet więcej. I to jest olbrzymia prędkość. No i jeżeli ta wiązka gazów natrafi na pancerz, no to bez problemu go przebija. No i poproszę o następny slajd, tutaj będzie lepiej to widać. No tutaj mamy obraz, co się dzieje z konwencjonalnym pancerzem czołgowym, takim jakie stosowano jeszcze podczas II wojny światowej. Jeżeli na tym pancerzu wybuchnie pocisk kumulacyjny. No tutaj mamy jeden konwencjonalny pancerz czołgowy, tutaj drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. No na ósmym się ta wiązka dopiero zatrzymała. No tutaj musiał być albo jakiś słabszy ładunek, albo lepsze pancerze, bo przeszło tylko przez 1, 2, 3, 4, 5. No. Także problem jest taki, że żeby zapewnić odporność czołgów na takie pociski, no i dać szansę załodze na przeżycie trafienia takim pociskiem, no to trzeba by budować te czołgi ze strasznie grubymi pancerzami. Także pancerz grubości pół metra to byłby zdecydowanie za mały. Także chyba dopiero od 80 cm grubości to no dawałoby jakieś szanse, że ten pocisk nie spełni tego, czego się po nim spodziewają ci, którzy tymi pociskami strzelają. No i powstała konieczność budowy innego pancerza, który by był odporny na te pociski. No i różnie próbowano to rozwiązać. No i jeden z tych pancerzy to podobno wykorzystuje właśnie struktury w postaci plastra miodu. No i to jest tutaj widzimy tego właśnie jak ten pancerz wygląda. No tutaj to jest ten przód czołgu, tutaj gdzie siedzi kierowca. No jest to oczywiście ten pancerz jest pod dużym kątem, tak żeby się ten pocisk w miarę możliwości od niego odbił. I jest jedna warstwa stali pancernej, druga warstwa stali pancernej, trzecia, czwarta. No zwykle jest tych warstw więcej. No i ten pancerz ostatni, a między nimi są wypełnienia z elementów ceramicznych. I no, z tego, co się dowiedziałem, to właśnie wypełnienie w postaci plastra miodu najlepiej spełnia swoje zadanie. Także przy uderzeniu takim, jeżeli uderzy w ten pancerz taki pocisk kumulacyjny, no to jest spora szansa, że go nie przebije. Ten pancerz jest nazywany pancerzem Chobham, ponieważ ośrodek badawczy, w którym go opracowano, znajduje się w miejscowości Chobham w Wielkiej Brytanii. Nazywa się go też pancerzem Burlingtona, ponieważ kierownikiem zespołu, który ten pancerz opracował, był pan Burlington. Nazywa się też go pancerzem Harveya, ponieważ człowiek, który zaproponował, żeby pomiędzy te warstwy stali pancernej dać wypełnienie w postaci plastra miodu, był pan Harvey. Stosuje się ten pancerz w czołgach brytyjskich. Na początku stosowano w czołgach Chieftain, potem w czołgach Challenger. Jest on też stosowany w czołgach Abrams. No i dla pokazania, że ten pancerz nie jest taki zły, to zwykle podaje się taką historię, która miała miejsce w 2003 roku podczas interwencji wojsk amerykańskich, angielskich, no, polskich też w Iraku. Wtedy jeden z brytyjskich czołgów ugrzązł w jakimś kanale i stał się bardzo dobrym celem dla irackiej artylerii. No i przez wiele godzin Irakijczycy strzelali do tego czołgu. No, ze wszystkiego, co tylko mogli użyć. No i ten pancerz wytrzymał. Wytrzymał do nocy. Załoga przeżyła. Także pomimo tego, że stosowano różną amunicję, także pociski kumulacyjne, no to nie dało się tego pancerza przebić. No i nie jest to dokładnie wyjaśnione, w jaki sposób to wypełnienie w postaci plastra miodu ma działać. No, tak się uważa, że jedna możliwość, no to jest taka, że jak ten strumień kumulacyjny się przebija przez kolejne warstwy, no to na każdej się jakoś odchyla. Drugi mechanizm, no, o który jest podejrzewany, no to jest taki, że to wypełnienie ceramiczne pęka i te odłamki też dodatkowo ten strumień zaburzają. No i trzeci, że te blachy też tak drgają w tym kierunku, no i to też dodatkowo ten strumień zaburza i rozprasza. Także no jak tam, to są wszystko no takie wyjaśnienia, które no podano no w ten sposób, że najpierw to spróbowano to rozwiązanie, okazało się, że to działa, no i teraz jest ten problem, żeby wyjaśnić, dlaczego to działa, no ale faktem jest, że to działa, no i właśnie podobno właśnie przy tym wypełnieniu, przy użyciu plastra miodu, to działa najlepiej. No to tyle właśnie, co chciałem powiedzieć na temat plastra miodu. No w jaki sposób pan Darwin sobie poradził z tym plastrem miodu? No on zauważył, że pszczoły robią taki najdoskonalszy plaster miodu. Mniej doskonały robią osy. Jeszcze mniej doskonały robią trzmiele. No i że w związku z tym no tutaj zastosował to rozwiązanie ewolucyjne. No tylko jedna, że tak powiem, wątpliwość, no to jest taka, że jednak te wszystkie rozwiązania istnieją i istnieją i trzmiele, i osy, i pszczoły. No druga rzecz, no to jak to ktoś zauważył, że jeżeli by wyginęły pszczoły, to ludzie wyginą w ciągu kilku lat. Jednak maksymalna część tych zapyleń, które powodują, że ten świat roślinny tak wygląda, jak wygląda, no to są dokonywane przez pszczoły. No i tutaj się pojawia ten problem, no jak to jest, że no pszczoły się uczyły budować te plastry, doskonaliły się w tym, no a jednocześnie te rośliny, które muszą być zapylane przez pszczoły, dawały sobie radę. No, czy one jakoś też ewoluowały, że sobie dawały radę bez pszczół i akurat tak się złożyło, że w tym momencie, kiedy pszczoły już nauczyły się budować plaster miodu w optymalnej formie i miały najwięcej czasu na zapylanie, no to one się też przystosowały do zapylania przez pszczoły. No, czy ktoś pszczoły zastępował, kiedy one były bardziej zajęte budowaniem tych plastrów, no i kiedy było ich mniej, bo miały mniejsze zapasy na zimę. No, tak się wydaje, że przy każdej tej ewentualności, no to trzeba uznać, że jakiś niezwykle korzystny dla życia na Ziemi zbieg okoliczności nastąpił. No ale tak to zwykle jest przy teorii ewolucji, że bez tych niezwykłych zbiegów okoliczności ta teoria działać nie może. No i też taka uwaga ogólna, wydaje mi się, tak się nasuwa, że w miarę jak ludzie coraz bardziej stosują te rozwiązania zapożyczone w przyrodzie w swoich projektach, to jednocześnie jakoś rośnie w nich to przekonanie, że przyroda niczyim projektem nie jest. No i taka moja uwaga końcowa. Dziękuję za uwagę.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!